Witamy w kolejnej godzinie programu Licencja na życie. W studio specjalistka dr Anna Nizioł, psycholog, psychoterapeutka, która w gabinecie spotyka różne mamy, bo dzisiaj o mamach rozmawiamy, bo święto mam, dzień mamy. Porozmawiajmy zatem o tych dojrzałych mamach, które mają wysoką świadomość i mądrość radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, a przecież każdy dzień to wyzwanie.
No właśnie, każdy dzień to wyzwanie i jeśli mamy do czynienia z takim z taką sytuacją, gdzie a w miarę wszystko nam się układa, to nigdy nie jest tak, że wszystko nam się naraz układa, bo to życie jest takie sinusoidalne, a to są jeszcze sytuacje, w których ono się może kompletnie nie układać. I musimy sobie radzić z takimi rzeczami, na które w ogóle nie byliśmy przygotowani, więc w dużej części umiejętność tego wyświechtanego słowa, sformułowania dbać o siebie jest jak, nie wiem, jak mantra powtarzane. Dbaj o siebie, tylko co ja mam robić w tym dbaniu o siebie? I jak pytałaś Moniko o te influencerki, które pokazują, jak sobie z czymś tam radzić.
Nie tylko influencerki, no to przecież to są psycholożki, tak?
I są często, mówię, influencerki w tym sensie, że mają wpływ. Mają wpływ. Natomiast tam są i panie psycholog, i zwykłe mamy, i nasze gwiazdy kina, teatru, czegoś tam jeszcze. Więc jakby każdy z tym względzie. Natomiast mają na tyle dużą możliwość wpływania i jakby pokazywania świata i robią coś dobrego przy okazji, bo o tej części influencerskiej mówimy, no to nie jest dziwnego, że tam szukamy informacji, bo nam tych informacji nie dano, no jak wielu innych nam nie dano do tej pory. Poza tym w tej sytuacji, jak już wspomniałyśmy wcześniej, jestem pierwszy raz w swoim życiu. I oczywiście sytuacja do sytuacji może być albo trochę podobna, albo wcale. To nie zmienia faktu, że jeśli ja jako mama uzbrajam się w wiedzę na temat czegoś i weryfikuję sobie ją w kilku różnych źródłach, to jest mi łatwiej sobie z tą jakąś sytuacją trudną dla mnie poradzić. Dzisiaj mamy tak duże rozproszenie wiedzowe, że właściwie jak człowiek nie ogarnie tego sam w sobie, którą drogą idzie i wybiera, to pod wpływem też właśnie różnych oddziaływań z zewnątrz, ja mogę być kompletnie pogubiona. Czy ja mam się tak zajmować, czy tak zajmować? Czy tak mam myśleć? Czy tak mam myśleć? Czy może jednak tędy, a może jednak tamtędy mam jakoś wybierać ścieżkę realizowania się w mamach, jako mama. Więc poszukujemy, czytamy poradniki, sięgamy po podcasty, jesteśmy coraz bardziej rozwinięci, świadomi różnych wpływów psychologicznych na funkcjonowanie siebie, dziecka. Natomiast jest to wpisane w jakieś nasze macierzyństwo, tak czy siak, że jak mam wybrać siebie albo dziecko, to najpierw pomyślę o dziecku. No, prawdopodobnie jakby byłoby nam bardzo trudno najpierw pomyśleć o sobie. Jest to oczywiste, że mamy pomyśleć o sobie, ale dopiero jako tam kolejną osobę, nie? Że najpierw to wszystko przekłada się na dziecko. Ja też tak zauważam, tak sobie myślę, o Boże, teraz będę testować okno. Tak jak to się nie zapomniałam, jak to się nazywa. Ale wiecie państwo, tam się je przez ileś godzin. Nie?
Żywieniowe.
Okno żywieniowe, dziękuję bardzo. Okno żywieniowe i tam będę jeść. I tak sobie myślę, Jezu, zostawił kawałek tej jajecznicy, no przecież się zepsuje. Więc jakby nie myślę o tym, że ja mam okno żywieniowe, tylko on zostawił kawałek jajecznicy i nadal myślę o nim, chociaż to ja mam myśleć o moim oknie żywieniowym. No i potem decyduję, co z tym zrobię. Albo to zjem, albo to wyrzucę, albo to poczekam, może później zgłodnieję, to wszystko będzie okno żywieniowe, to może sobie wtedy zjem. Ale jest ciągłe myślenie o tym, że ta osoba, to dziecię, to starsze dziecię, to duże dziecię. Ja takich doświadczeń nie mam, ale pewnie wielu naszych słuchaczy ma, że no rodzicem zostaje się do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, że oni wyfruwają z gniazda i potem nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, to jedno, a to, że się tym rodzicem zostaje, tylko format nam się trochę zmienia, tak? Wtedy, kiedy było adekwatne, żebyśmy ingerowali w życie naszego dziecka, bo miało 2 lata i jak się łapało za kaptur w ostatniej chwili na brzegu basenu, żeby nie wpadło, no to tak. Natomiast jak się łapie je, tak, jak kiedy ono ma 32 lata, żeby nie wpadło do basenu, to tak trochę gdzieś przesadziliśmy, mówiąc krótko. Natomiast myślę sobie, że dużo trudniej być chyba w tej pozycji w takim myśleniu, że ja poświęciłam całe swoje życie dla dzieci. To jest strasznie obciążające i dla tej osoby, która tak widzi swoje życie, jakby toczyła swoje życie, była w tym życiu, ale bardziej obok swojego życia, tylko jakby z tego bycia bardziej przy dzieciach niż dla siebie. Ja nie neguję, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest jakiekolwiek. Natomiast mówię o tych, którzy jak widzą to i mówią, kurczę, no nie miałam swojego życia, tak? Nie miałam, bo było to skoncentrowane na tym, że była rodzina, dzieci, trzeba było pójść do pracy na drugi etat, ogarnąć kaszle, kichanie, katary, wypadające zęby, coś tam jeszcze. I człowiek był w takim typem zadaniowca w tym wypadku, tak? I jakby tej przestrzeni gdzieś tam na mnie nie było. Mówię o tych ludziach. Mówię, ci, którzy się realizowali, mając dwójkę, trójkę, piątkę dzieci, nie wiem, ile tam kto miał ochotę, jak mu boziadała, i się w tym realizował i taką świadomą drogę podjął i jakby to też niósł, to też jest olbrzymie, w ogóle wysiłek olbrzymi. Natomiast to jest wtedy już mój wybór, tak? Że ja tak chcę. W każdym momencie mogę powiedzieć, że też chcę inaczej trochę, że chcę jakoś inaczej. I jest taka książka, która dosłownie chwilę temu została wydana, Matki bez wyboru. Opowiadane są tam historie, autorka opowiada historię, przytacza historię pań, które z różnych względów jakby nie mogły realizować się w roli mamy, nie dlatego, że nie miały dzieci, tylko dlatego, że musiały podjąć bardzo trudne decyzje, czasem związane z tym, że są na przykład w potrzebie zadbania o finanse i wyjeżdżają gdzieś tam daleko do pracy, nie mają rozwiązania, nie mają wyjścia z tej sytuacji, czasem zostają same i nie dźwigają tego bycia samym. Wiemy, że w ten odsetek osób, matek zostających samodzielnie z dziećmi, które są chore, jest większy, tak? Że kobiety często przyjmują taką dwukrotną odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dzieci są chore, a one zostają z tym jakby same z różnych powodów, opuszczone właściwie przez wszystkich. I nie dają rady. I po prostu nie dają rady. Czasem są na tyle poturbowane same wewnętrznie, że w ich rozumieniu będzie dla nich i dla ich dzieci lepiej, jeśli ich nie będzie. Więc jakby to też trzeba pamiętać, że to nie jest cały splendor i obsypywanie złotem i fanfary, bo jesteś matką, bo tam jest kawał ciężkich doznań. I myślę, że z perspektywy osób, które mają już bardzo dorosłe dzieci, mają swoje wnuki, czasem nawet prawnuki, pojawianie się tej takiej części mamy w babci powoduje, że mamy jakiegoś rodzaju, już żyjemy wtedy drugi raz z tym wnusiem, czy z tą wnusią. I możemy trochę inaczej realizować coś, co byśmy realizowali inaczej, czego inaczej nie mogliśmy realizować w stosunku do naszych dzieci. Tak? I już mamy trochę więcej przestrzeni i może ktoś to nazwie tą mądrością życiową, ale mamy więcej też może i spokoju, albo świadomości, albo już nie musimy po prostu pędzić od pierwszego do pierwszego, żeby tam wystarczało. Może emerytura nie jest wielka, ale jakby w tych 4 godzinach w ciągu dnia mogę coś zrobić dla siebie, więc jakby to jest też taka perspektywa, że my się odradzamy jako mamy w kolejnych relacjach. I czasem może być tak, że jeśli dana osoba może się odrodzić po raz kolejny jako mama, ale babcia dla swojego wnuka, no to pozwala na więcej rzeczy, niż pozwalano mi, co może na przykład budzić dużą taką jakąś niezgodę wewnętrzną dziecka własnego. Dla mojego dziecka jesteś, mamo, taka wspaniała i czuła, szkoda, że dla mnie taka nie byłaś. Nie? No bo teraz już żyję tym życiem z małym dzieckiem drugi raz, no to już troszkę wie. No ale ten taki jakiś tam gdzieś żal może sobie zostawać. A z drugiej strony Jak rozmawiam z osobami, które przychodzą do nas, czy na studia, czy na psychologię, czy na psychoterapię i rozmawiam, no to zawsze jest taka wersja, bo moja matka to coś tam. A ja zadaję wtedy pytanie, a do kogo byś zadzwonił teraz, gdyby ci się coś stało? No do mamy. Więc teraz możemy o tej piękniejszej stronie trochę powiedzieć, tak? Że nie ma idealnej relacji, nie ma idealnej mamy, nie ma idealnego dziecka, ale jak trwoga, to do mamy najpierw. No, takiej regule, bym powiedziała, trochę oczywistej. I wiadomo, że nie zawsze tam dostaniemy to, czego chcemy akurat w tym momencie. A czasem dostaniemy coś zupełnie innego, że to w ogóle kompletnie było nam niepotrzebne w tej chwili. Ale finalnie mamy możliwość. I też ważne, żeby pamiętać o tym, że jak już jesteśmy tak przy tej terapeutycznej części na chwilę, że ta relacja z mamą może nigdy nie ulec poprawie, może się pogorszyć, ale może się też polepszyć. I trochę ja decyduję o to, do czego ja, na co ja sobie pozwolę. To moja mama jest jaka jest, natomiast to, na co ja sobie pozwolę w tej relacji, nie? I to samo dotyczy to naszych dzieci, które są teraz, powiedzmy sobie, tam nie wiem, mają 12-15 lat. I na co ja sobie pozwalam w stosunku do mojego dziecka, no to ono później mi to odda. Krótko. Więc to taka trochę inwestycja. Ale chyba każdy przyzna, że jak przychodzi do bycia dumnym ze swojego dziecka, to rodzi się jakieś takie łaskotanie pod żebrami, nieporównywalne z niczym innym. I człowiek tak sobie myśli, Boże, to moje. Więc jest jakiś rodzaj takiej przyjemności tym.
Zapytam ciebie jako terapeutkę, psychoterapeutkę, która w gabinecie widuje różne mamy, za co są wdzięczne swoim mamom? Bo przecież dają im różne zasoby.
O, pewnie gdyby nie rodzaj relacji, jaką mają, bądź miały, to pewnie by w tym gabinecie nie były. Trochę jest taki kult matki, że to zawsze matka wszystkiemu winna, ale jak się popatrzy na to tak z boku, to dała tyle, ile miała. A na dodatek jest jeszcze taka książka, którą też warto sobie gdzieś tam poczytać chwili takiej zadumy. Nie zaczęło się od ciebie. Ona ci dała tyle, ile mogła. Miała, nie miała, umiała, nie umiała, ale dała tyle, ile mogła. Czasem nie dała, bo jej niedanie było lepsze niż jej danie. Okay, więc jakby w gabinecie te relacje są na ogół trudne. Trudne, dlatego że dzisiaj mamy większy dostęp, chociaż kolejki są jakieś w ogóle dramatyczne i irracjonalne w ogóle, jeśli chodzi o taką terapię NFZ-ową. Realizuje się ją najczęściej w takich warunkach komercyjnych. A to jest jeszcze nadal wieloetapowy, taki bym powiedziała, problem społeczny, że nie wiadomo do kogo, że profesjonalista, wykształcony, niewykształcony, na NFZ, nie na NFZ, trzeba płacić tyle, ileś, mnóstwo takich zapytań jest. Co nie zmienia faktu, że jak ja przychodzę, to ja najczęściej do gabinetu, ja jako pacjent, klient lub człowiek po prostu z potrzebą, to ja mam bardzo taką dużą relację na tym pierwowzorze osadzoną z mamą. I właściwie my powinniśmy trochę myśleć o sobie i znowu zakulę do tego wątku, gdzie ja muszę myśleć o swoim zdrowiu psychicznym, żeby moje dziecko się potem nie musiało mocno ze mnie leczyć, bo że się będzie musiało ze mnie leczyć, to oczywiste. Tak, żeby to po prostu przyjąć, tak będzie. Natomiast żeby za bardzo się nie musiało po mnie leczyć. To jest istotne. Więc ja muszę zrobić porządek ze sobą, jeśli chcę inwestować w przyszłe pokolenie.
Dobra matka, jakimi zasobami?
Nie ma dobrych matek. Och. Jest po prostu matka. Och. Taka, która ma swoje humory, swoje złości, swoje słabości, uwielbia czekolady z orzechami i nienawidzi zapachu obieranej cebuli. Nie ma dobrych matek. Są po prostu matki.
Matka, jakimi zasobami obdarza dziecko?
W świecie idealnym czy realnym?
Realnie.
To wszystkim. Od wszystkich rzeczy, które są piękne, po wszystkie rzeczy, które są trudne. Po rzeczy, które robi świadomie, do rzeczy, z którymi kompletnie nie ma kontaktu ona sama. Uczy zachowań, uczy myślenia, uczy refleksji, jakiegoś poddawania życia refleksji, no i uczy. Ale co tam daje między wierszami, to już tylko ona wie. Nie możemy zgeneralizować i powiedzieć, że każda matka uczy miłości, bo tak nie jest. Albo każda matka uczy nienawiści do świata. No nie jest. Nie? Więc jakby wszystko opiera się w tych dwóch magicznych słowach, to zależy.
W jaką pułapkę może pójść matka na przykład?
Że jest dobrą matką. Mm-hmm. Że jest dobrą matką, czyli to, o czym powiedziałyśmy przed chwileczką, tak? Że jest dobrą matką, albo Boże, nawet dalej bym powiedziała, idealną matką. Że ma sobie założoną jakąś strukturę na siebie, której się bardzo próbuje trzymać, zamiast być sobą w tej relacji, autentyczną sobą w tej relacji. Oczywiście nie mówię o jakichś trudnościach, tak? Ale ja wolę na przykład... Ja wolę do mojego syna kontrolowanie się z nim pokłócić, bo mi się nie podoba, jak skarpetki leżą tutaj rzucone, a kurtka leży na środku i generalnie kot już na niej śpi i sobie wydrapał w niej miejsce. Tak? Więc ja się wolę z nim pokłócić kontrolowanie, tak? Po to, żeby on wiedział, że po tej mojej kłótni on nie stracił mojej miłości, tylko rzecz jest nie o to, że on jest bałaganiarzem, tylko rzecz jest o to, że kurtka leży na środku i wszystkim przeszkadza i na dodatek generuje to więcej prania i mniej czasu wspólnego zrobionego razem. I na szczęście jest tak, że mój młodzian nauczył się kłócić ze mną, pokazywać swoje stanowisko, spierać się, negocjować, a na koniec wychodzi do szkoły, wsiada do samochodu i mówi, ale i tak cię kocham.
Mm-hmm. I nie podoba się ten piedestał dobrej matki? Kojarzy ci się to z jakąś narcystyczną, taką, która wie wszystko?
Nie, w ogóle nie. W ogóle nie. Dobra matka, to ktoś tak wymyślił, że to ma być dobra matka.
A dobry człowiek?
To tak samo. Człowiek jest, jaki jest. No, w jednych sytuacjach jest przyjazny, w innych sytuacjach jest diabłem wcielonym, w jeszcze innych sytuacjach mówi sobie, Boże, dobra, spasuje. Tak? No, no dobry człowiek. No, jakby równie dobrze można powiedzieć różowy. Tak? Więc tak samo matka. Dobra, idealna, jakaś. To jest zawsze oczekiwanie z zewnątrz.
Pojawiają się takie sformułowania. Nadopiekuńcza matka.
No pojawiają się nadopiekuńcza matka. No i to też jest... I tak, jak popatrzymy na to tak jak Anna Nowak i Jan Kowalski, no to nadopiekuńcza matka jest oceną. My terapeuci widzimy tam matkę, która się bardzo boi. Która się bardzo boi, potrzebuje kontrolować, żeby się mniej bać, co niestety ma jakiś destrukcyjny wpływ na nią, na cały system, w którym żyje, bo prawdopodobnie ona jest kontrolująca nie tylko na dziecko, ale w ogóle jest kontrolująca, bo taki ma schemat funkcjonowania. I wtedy przyczepiamy tę łatkę nadopiekuńczej matki, ale my tam widzimy duży deficyt. Duży deficyt poczucia braku bezpieczeństwa, poczucia osamotnienia, więc muszę kontrolować co chwilę, gdzie jest to moje dziecko, ten mój młody. I to nie mija z czasem. To nie jest tak, że mija 18 lat, on jest jakby, on czy ona, w sensie dziecko jest już samodzielne, ma 19 lat, pojechało na studia, nie? Ta kontrola jest ciągle. To nie jest tak, że mija, bo ktoś dostał dowód osobisty, tylko to jest mój schemat postępowania, więc ta nadopiekuńcza matka powoduje dużo jakby w swoim funkcjonowaniu nadopiekuńczości, to Boże, jakie trudne słowo, nadopiekuńczości, ona powoduje taką duże torsje psychiczne u młodej osoby od dziecka, bycia w kontroli. Dużo, dużo trudnych rzeczy może zrealizować. Bardzo dużo.
Nadmiar tak zwanej miłości.
Nadmiar miłości, no tak, no jeśli mamy od maleńkości, kiedy kształtuje się struktura osobowościowa dziecka i ono jest poddawane cały czas takiej influencji z zewnątrz, no to pojawiają się w nim różne dostosowania, bo ta matka jest dla niego przeżyć albo umrzeć. Więc ona tutaj nie wybiera, a może moja, mam 6 miesięcy, a może moja mama ma dzisiaj zły humor, to może nie będę się tak bardzo tym przejmował. No przejmuję się, bo mam zero-jedynkowy system. Jak matki nie będzie, to umrę. Jak matka będzie, to przeżyje. Tak jest nieuświadomione, jeśli w ogóle tak to można nazwać, myślenie 6-miesięcznego dziecka. Jest, żyje. Nie ma, znika za rogiem, umieram. Więc to są zaburzenia na poziomie bardzo, bardzo głębokim w sytuacji różnych właśnie oddziaływań matki na dziecko. Zawsze gdzieś jest najzdrowszy jest środek.
Są też mamy, które chcą być perfekcyjne i w pracy świetnie się realizować i mieć czyściusieńko w domu. I dzieci mają mieć super osiągnięcia, którymi można też siebie reprezentować.
Można. I to jest katastrofa. Katastrofa dla niej, ponieważ ona cierpi pierwotnie dla siebie. Tak, z tego, że musi wszystko mieć poukładane, poskładane, popracowane, porobione, majtki w kostkę i w ogóle jeszcze coś innego. To jest jej wewnętrzna trudność, która jest zamanifestowana na dziecko jako coś, co jest... Nie jestem w stanie kontrolować tego, co mam w środku, tak mi się przynajmniej wydaje w tej pozycji, ale jestem w stanie kontrolować wszystko, którzy są dookoła. Zadanie jestem w stanie zrobić perfekcjonistycznie, dziecko jestem w stanie wykształcić perfekcjonistycznie, jest tam bardzo duża potrzeba ukojenia wewnętrznego lęku. Ona tego perfekcjonistycznego oddziaływania nie wybiera tylko dlatego, żeby mojemu dziecku było lepiej. Ona nie myśli o dziecku. Ona myśli o tym, żeby sobie umniejszyć po prostu potrzebę lęku, bo zostanę źle oceniona, bo sama o sobie źle pomyślę, bo ktoś mi zwrócił uwagę, ktoś, kto był dla mnie ważnym obiektem, że nie jestem taka wystarczająca, w związku z tym nie będzie mnie kochał. Długo by jeszcze wymieniać, tak? Więc te wszystkie rzeczy, które są perfekcjonistyczne, dobre, nadopiekuńcze, jakieś tam, są osadzone na jakimś innym zupełnie źródle. To, co ja tutaj reprezentuję, jest moim objawem, a nie moim źródłem cierpienia.
Ale chcemy porozmawiać o tych dojrzałych matkach. Aha. Chyba, że zaraz się im dostanie, że to też jest etykietka.
No to zależy, co powiedzieć dojrzała matka.
Świadoma.
Świadoma. Tak, świadoma tego, że upływa czas, świadoma tego, że dziecko przechodzi przez różne fazy, że w niektórych potrzebuje mojego wsparcia, nawet jak ma 40 lat, a w niektórych sytuacjach muszę mu zostawić to wsparcie i decydowanie. Więc jakby dojrzałość polega na zaopiekowaniu się sobą znowu, żeby móc pomóc komuś innemu. Jest taka metafora i często ją przywołujemy, że życie matki jest jak wypadnięcie masek bezpieczeństwa w samolocie. Najpierw ja, a potem moje dziecko. Bo nie pomogę mu, będąc martwym. I tutaj ta metafora martwym to jest też taka metafora niedostępnej emocjonalnie matki, znikającej matki, nieprzewidywalnej matki. Tak? To wszystko, gdzie ona nie może sobie tej maski najpierw założyć, żeby móc przyjrzeć się temu, co się właśnie dzieje i zareagować w sposób adekwatny. To jest nasza praca. Mówię o nas, teraz o nas, ale te dojrzałe matki po jakimś czasie się reflektują, że pewne rzeczy były nie takie, jakie ona by chciała. Gdyby mogły zmienić, to by zmieniły, ale są takie, które będą żyły w przekonaniu, że to było po prostu najlepsze, co mogło spotkać ich dzieci. No, nie zmienimy tego trochę. Nie? Natomiast my możemy zmienić jako dzieci. No i też wielokrotnie jest tak, że coraz częściej w gabinetach pojawiały się osoby, które zdobyły się na odwagę i mówią: nie mam siły opiekować się swoją matką, bo jest starsza, ochorzała, ma demencję, ucieka nam w nocy i tak dalej, więc jakby to bardzo duży dyskomfort, co zrobić w takiej sytuacji, tak? Czy wziąć ją do siebie do domu, czy nie wiem, znaleźć dobry, bezpieczny ośrodek, czy pozostawić ją w tym domu, w którym ona chce zostać, ale wiemy, że jak tam zostanie, to będzie źle. Jakby to też nie dotyczy matek, ale też dotyczy ojców tak naprawdę, rodziców po prostu starzejących się, i my jako dzieci mamy to zobowiązanie, jakieś takie nasze wewnętrzne, żeby jakoś się nimi zaopiekować, ale jakoś się nimi zaopiekować to nie znaczy narazić siebie, żeby się nimi zaopiekować. Tak jak ta wspominana moja 56-7-letnia klientka, która mówi: ja nie wiem, co mam ze życiem zrobić teraz. To nie chodzi o to, że ja tęsknię za matką, bo ja się modliłam przez ostatni rok, żeby ona umarła, bo była w cierpieniu, bo po prostu było to nie do wytrzymania. Natomiast ja nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. I to są takie rzeczy, które budzą bardzo. Więc wspaniale, że dostaniemy dzisiaj kwiaty na Dzień Mamy. Te panie, które nie mają dzieci, nie dostaną kwiatów, no bo nie mają, ale gdzieś tam w serduchu może by chciały, a może nie. Więc bardzo hołdujmy sobie w tym wydaniu, że kobieta z dzieckiem, tak? Albo kobieta i dzieci. Żebyśmy nie niknęły jako mamy pod stertą brudnego prania albo nienastawioną zmywarką, albo w ogóle próbą znalezienia drugiej skarpetki do pary, chociaż wiemy, że pralka i tak tą jedną zjadła.
O czym marzą matki, które ty spotykasz osobiście?
Różnie sobie marzą. Marzą, żeby dzieci były zdrowe. Marzą o tym, żeby życie się tym dzieciom powiodło. Tylko to są marzenia, na które one mają nikły wpływ. I czasem staramy się znaleźć takie, no dobrze, no ale takie marzenie, które można zamienić w plan i ty zrealizujesz. No i nagle się okazuje, że godzina dla siebie na jodze. To jest realne marzenie do zrealizowania. Marzą o tym, żeby na przykład długo żyły i mogły zajmować się wnukami, jeśli się pojawią. Albo marzą sobie o tym, żeby właśnie w końcu teraz dzieci wyrosły, żeby w końcu zacząć żyć, bo do tej pory tworzyli rodzinę pod tytułem Kowalscy Spółka Zoo. Różne mają pragnienia, naprawdę różne. Natomiast zawsze się to kończy. Albo zaczyna, albo kończy na tym, no ale żeby moje dzieci były zdrowe. To są marzenia.
Życzymy oczywiście wszystkim mamom, żeby pań marzenia się spełniły. Jeśli chcą panie coś dodać od serca, swoje refleksje po tym dniu, po tych latach, może dniach macierzyństwa, bo przecież mogą nas słuchać te mamy, które mają obok siebie to maleństwo, to zachęcamy. Zachęcamy do pisania licencja@radiolublin.pl albo licencja na życie. Co byś chciała jeszcze dodać takiego ważnego w dniu mamy, wszystkim mamom?
Tak, myślałam o tym, że padnie tego rodzaju pytanie, więc ja chciałabym, żeby myślały o sobie jako mamie, być mamą, jako o roli, którą mają do zrealizowania, żeby bycie, nie bycie matką, bycie matką dwójki, trójki, piątki, piętnastki albo matką nienarodzonych dzieci albo nie wiem jeszcze jakikolwiek inny format, nie definiowało ich jako kobiet. Żeby miały swój wybór, żeby były kobietami, które wybierają taki rodzaj życia albo się z takim rodzajem życia muszą po prostu jakoś zmierzyć, czasem nawet pogodzić, żeby zanim są matkami, były kobietami.
Jeszcze bardzo ważna rzecz, którą mama daje dziecku, to jest to budowanie więzi z drugim człowiekiem. Tak ważna w tym świecie, który no teraz niestety jest pełen samotnych ludzi, którzy nie potrafią wejść w relacje, albo którzy spotkają takich ludzi, którzy też nie potrafią budować tych relacji. Co możesz podpowiedzieć tym mamom?
To trochę długi wątek będzie. Pewnie w tej audycji się to w ogóle nie zmieści, ale wydaje mi się, że chyba powinniśmy wrócić do korzeni i do takiego myślenia. U nas na studiach jeszcze, kiedy ja byłam studentką psychologii, uczono nas takiego przywracania do korzeni, to znaczy, że nie ilość spędzonego czasu, a jakość spędzonego czasu buduje naszą relację. Więc jeśli ja idę, nie wiem, na niedzielny obiad, no to wszystkie nasze iPhony i inne mądre urządzenia lądują, mówiąc krótko, w przedpokoju i nawet ich ze sobą nie zabieramy. W takim Lublinie jesteśmy w stanie dojechać naprawdę bez GPS-u i naprawdę nie musimy sobie zrobić selfie, można sobie wyjąć starą kamerę dziadka i pobawić się starą kamerą dziadka i to będzie budowanie relacji, bo my trochę zapędzeni w tym świecie, a jeszcze tutaj szybko odpiszę, a tutaj jeszcze coś tam kliknę, a tam a koleżanka wysłała coś, a nie, niby nie będę zwracać uwagi, ale pod stołem, tam se smyrnę w tym telefonie. Więc jakby, żebyśmy budowali realne, autentyczne relacje, to my musimy sobie pozwolić na realne i autentyczne relacje, po prostu modelując zachowanie dzieci. Znaczy one to od nas przejmą, więc to nadal nasza robota. Ja nie wiem, jak to jest, drodzy państwo, ale mamy po tej audycji mamy strasznie dużo rzeczy do zrobienia.
Ręce pełne roboty. Dajmy sobie przede wszystkim ten oddech.
Tak, bądźmy dla siebie kochający, otulający, przytulający. Czy jesteśmy mamą, czy jesteśmy tatą, czy jesteśmy dzieckiem, uczmy się otulać siebie, dbać o siebie, oddychać ze sobą, pić ze sobą kawę, co serdecznie polecam. 15 minut z rana, zanim stanie moje dziecko, jest tylko dla mnie. Piję sobie kawkę, nie mam telefonu, głaszczę kota i żeby każdy znalazł taką odrobinę, chwilkę w kontakcie ze sobą.
kontakt ze sobą. Wszystkiego dobrego wszystkim mamom. Dr Anna Nizioł, Monika Niziołek, bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w tym programie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.